W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 32 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Wszyscy popełniamy w życiu błędy. Bóg nie męczy się przebaczeniem, podkreślił papież Franciszek w liście podpisanym do studentów Centrum Studiów KUL dla osadzonych przy areszcie śledczym w Lublinie. Zaznaczył też, że Jezus zna prawdziwie wnętrze każdego z nas i działa na rzecz naszej reintegracji, gdy się zgubimy. List z Watykanu przesłany został do rektora KUL, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, z okazji inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy areszcie śledczym. Uroczystość była połączona z dziesięcioleciem kształcenia więźniów przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jeśli ktoś czuje się samotny i opuszczony, nie zapomnijmy, że Matka Boża jest blisko nas, zwłaszcza gdy odczuwamy trudy życia, napisał w liście papież Franciszek. Ojciec Święty za pośrednictwem listu skierował błogosławieństwo do więźniów, prosząc ich jednocześnie o modlitwę. Proszę, nie zapominajcie się modlić za mnie. Dziękuję, napisał Franciszek. Pracę Jerzego Kaliny, artysty zajmującego się sztuką sakralną, możemy spotkać w wielu miastach Polski. Jest autorem m.in. krzyża upamiętniającego księdza Jerzego Popiełuszkę we Włocławku czy pomnika katyńskiego w Podkowie Leśnej. Jest znany również jako scenograf. Odpowiadał m.in. za oprawę wizualną prawie wszystkich wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. W ostatnich latach zapisał się jako twórca pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie oraz instalacji Szlaban na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2016 roku z rąk ministra Piotra Glińskiego otrzymał doroczną nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości. Podczas ostatniego festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Jerzy Kalina otrzymał nagrodę Platynowy Opornik za całokształt twórczości, za niezależność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność pracy twórczej. Została ona przyznana artyście wszechstronnemu, budującemu swą sztuką polską tożsamość narodową. Na festiwalu NNW w Gdyni rozmawiała z nim Anna Rębas i pytała go, co jest najważniejsze w sztuce sakralnej.
Pan powiedział podczas tej debaty takie ważne zdanie, że pan nie używa katalogów, że dla pana katalogami są kościoły polskie.
Ja używam katalogów, ale i dla mnie, jako dla mieszkańca, dla obywatela Polski, dla wiernego tego narodu i dla mojej religii, od odrodzenia to były kościoły tymi miejscami, które zastępowały mi muzeum, filharmonię, galerię, teatr. W tym miejscu skupiało się wszystko, co nazywa się taką multimedialnością, wizualną, słowną, ale dochodziło do tego to, co jest w sztuce najważniejsze. W sztuce najważniejsze tak naprawdę to jest tajemnica. I w kościele tym momentem najważniejszym to jest obcowanie nasze z taką sytuacją nie do końca określaną, bo się nie da określić w takim języku dyskursywnym.
Pan tworząc właśnie tą tajemnicę czuje.
Dla mnie zawsze szukałem tego geniusza locji takiego, czyli miejsca i stwierdziłem, że jedne kościoły to mają, a inne nie mają. Jedne mają od wejścia do wyjścia. Współczesna sztuka sakralna właściwie powstaje przez chyba ateistów. Oni nie wierzą, ci architekci, i w związku z tym nie mają wewnętrznego przekonania, wewnętrznego przesłania, wewnętrznej potrzeby. Oni chcą zbudować swój pomnik.
A widział pan ostatnio jakieś dzieła, które pana bardzo na przykład zachwyciły albo bardzo zniechęciły?
Jest oczywiście większość tych dzieł, które zniechęcają i nie będę je wymieniał w tej chwili, bo wystarczy sobie przejrzeć katalogi właśnie na ten temat. Ciągle na pierwszym planie pozostaje architektura, która minęła, czyli romańszczyzna, gotyk, potem oczywiście renesans, potem barok, rokoko i tak dalej. I ta przemiana też architektury była ważna, ale duch pozostawał tajemnicą i powstawał czymś najbardziej istotnym, czyli momentu poszukiwania i utrwalania się w wierze.
Co my będziemy widzieć teraz w tych dziesięcioleciach w kościołach polskich? Nie, jaką sztukę?
Myślę, że nic najlepszego nie będzie. Kościoły są przede wszystkim za drogie w tej chwili na nasze w tej chwili przestrzenie, bo nasze kościoły jednak muszą funkcjonować i latem, i jesienią, i zimą. Tego nie sposób ogrzać przy tej wysokości. A niestety, schodzimy tu na ziemię i na twardym gruncie stajemy. Jeżeli jest zimno w kościele, to ja przestaję myśleć, do kogo mam zwrócić swoje myśli, tylko zaczynam się po prostu zimna trząść w tym kościele i wychodzę z tego kościoła, bo brak mu po prostu na mój wymiar takiego przybliżenia do Boga.
Czym się powinna dobra sztuka sakralna charakteryzować?
W nich powinna być charyzmatyczna atmosfera. Powinna być atmosfera ducha przede wszystkim, duszy przede wszystkim. Tam powinna się odbywać taki moment tajemnicy, ujawniany, ale nie do końca nazywany. Nie ma nic gorszego jak doktryny, które są obudowywane wokół modlitwy, wokół kontemplacji. To naprawdę jest zbędne. Żeby się przygotować do dobrego kontaktu z Bogiem, to się idzie oczywiście do kościoła, ale równie dobrze. Ja mam kontakt z Bogiem, jak jadę nad jezioro. Jestem sam, albo w kilka osób tylko, albo jestem sam na pomoście, w lesie. Mam piękną katedrę, zawsze kolumnada stoi. Ja taką zrobiłem instalację, która jest w tej chwili nomen omen, jak to się mówi, w świątyni opatrzności. Jest taka kompozycja przestrzenna, że stoi las, opoka nasza, knieja, to są nasi przodkowie. Ale ten las jednocześnie dla nas zawsze był taką ucieczką i schronieniem.
Czy dostaje pan zamówienia od proboszczów, nie, na przykład na dzieła sztuki, do kościołów?
Nie, specjalnie nie dostaję. I nie zrobił się architektury za Bóg zapłać, bo człowiek od razu do tego przystępuje bez żadnej odpowiedzialności, bo jak jest nieopłacane, to więcej wtedy się więcej wymaga. I od siebie wymaga. Na kwestię opisu, tego opisu, wyrażenia tego takiego zdarzenia, które jest mistyczne, to trzeba się napracować, bo się nie, środkami takimi amatorskimi, prostymi tego nie uzyska. Jeżeli się buduje duży kościół i maluje go się w całości na biało, to w tym kościele się pani nie odnajdzie z modlitwą, bo jest to niemożliwe, nie mówiąc już o akustyce tego, o śpiewie. I często są też nieprzygotowani księża, bo przestali się uczyć retoryki. Ksiądz przytrzymuje przy sobie bardzo blisko mikrofon. I tam można szmeru mówić bardzo powoli i bardzo delikatnie, ale to jest fałsz. Jak się coś mówi, chce się być nagłośnionym, to się zderza coś, co się... No szepcze się do ucha, krótko mówiąc, a kościół, jak jest wielki, to mówi się do wielkiej przestrzeni. I musi być słyszalność, tak jak na teatrach greckich, to, co mówi aktor na scenie w pierwszym rzędzie i w ostatnim rzędzie. I były wtedy tak budowane świątynie, które przecież znamy, zwłaszcza z włoskich przykładów, z hiszpańskich, z holenderskich, niemieckich, angielskich i tak dalej, i tak dalej.
Panie Jerzy, dostanie pan nagrodę dzisiaj. Lubi pan dostawać nagrody?
Lubię. Bo też uważam takie, jak się nie dostaje godziwych apanaży za projekty, to przynajmniej ma się wtedy takie tak dowody wdzięczności, pamięci, uznania. Ale bez przesady, nie wpadam w euforię, a niektórzy po prostu są kolekcjonerami nagród i dla nagród. Sztuki się nie tworzy dla nagród. Czy pani wymieni chociaż jeden order albo statuetkę Wyspiański, który zdobył? Ale to co? A dalej Norwid dostał jakiegoś Oscara w swojej dziedzinie? Nie dostał.
Ale pan dostanie.
Ale nie, ja Oscara już nie dostanę, bo już przestałem robić filmy animowane. Dostałem nawet Grand Prix w Krakowie, taki film, który będzie pokazany jutro. I nie tylko jeden. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie były nominowane i wszystkie były pokazywane za granicą, a ja jestem artystą amatorem, bo ja studiowałem Akademię Sztuk Pięknych i studiowałem malarstwo i trochę rzeźby, ale wypowiadam się zupełnie w innych mediach. Wypowiadam się w filmie, wypowiadam się w teatrze, bo robię scenografię, ale własne spektakle i plenerowe takie wydarzenia. I nie mówiąc już o sztuce takiej konceptualnej, czy takiej sztuce, która się określa w tej chwili site specific, czy to jest taka kreacja w miejscu wybranym, to robię od 71 roku.
Ja gratuluję w takim razie tej nagrody bardzo.
Ja gratuluję nie sobie, bo ta nagroda tu się należy naprawdę w każdej sytuacji tym, którzy po latach, ja odbieram właściwie, można powiedzieć, jako kurier tą nagrodę, ale to ci, którzy naprawdę postawili nade wszystko w walce o wolność, a niepodległość, no wszystko i najwyższą cenę zapłacili. To ja nie płacę najwyższej ceny, ani nie dostaję najwyższej ceny, bo trudno to przeliczać, naprawdę. To są kreacje takie, które wynikają z czasu, przestrzeni, wydarzeń, które nam towarzyszyły. Bez względu na to, czy odzyskiwaliśmy, czy traciliśmy niepodległość, czy walczyliśmy o tą niepodległość. To tak to się odbywa.
W drodze. Kościół to my. Pod takim hasłem odbywa się w tym roku Cecyliada, konkurs muzyczny dla wszystkich dzieci śpiewających w scholach Archidiecezji Gdańskiej. To już 13. edycja imprezy. Konkurs rozpocznie się w przyszłą sobotę o 11:00 w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej na Gdańskim Chełmie. To przy ulicy Cieszyńskiego 1. W tym roku wystąpi aż 16 scholi, ponad 300 dzieci. O szczegóły wydarzenia Alicja Samolewicz-Eglicka pytała organizatorów Joannę Brożek-Wnorowską oraz Bartosza Brunejko.
Czy dzieci lubią śpiewać? Z tego, co obserwujemy, to bardzo. Tym bardziej, że jestem przedszkolanką, pracuję w przedszkolu, to praktycznie cały dzień śpiewamy. Młodsze czy starsze?
Oj, chyba nie ma różnicy. Ja mam córkę, która śpiewa i tak samo lubiła śpiewać, jak była mała, tak samo jak teraz ma 17 lat. Zmienia się tylko repertuar.
O ten repertuar też chcę podpytać. Czy pieśni związane tak szeroko, tematycznie z Kościołem, z Bogiem, z wiarą są chętnie śpiewane przez dzieci i przez młodzież?
Tak, z tego, co obserwujemy i doświadczamy na co dzień, tak, również jestem mamą dwóch córek, uczestniczymy w życiu Kościoła i uczestniczymy na przykład w pielgrzymkach i to jest ten żywy Kościół, który widać. Dzieci, młodzież śpiewają, starsi się dołączają albo zachęcają te dzieci, młodzież. To jest dobry repertuar do śpiewania.
Pieśni kościelne niektórym się kojarzą tylko z takimi pieśniami, jakie były w kościołach naszych babci, a to się już bardzo zmienia. Właśnie na przykładzie Cecyliady widzimy też, że repertuar się zmienia, pojawiają się zupełnie takie, w cudzysłowie, niekościelne instrumenty, które można wkomponować idealnie w stare nawet pieśni. Pojawiają się style muzyczne, których kiedyś nie było i to też ożywia ten śpiew i ten styl i sposób śpiewu. To jest bardzo fajne.
Cofnijmy się do samego początku. Pierwsza Cecyliada. Skąd pomysł, żeby coś takiego stworzyć?
Siostra Urszulanka, która ówcześnie była w naszej parafii świętej Urszuli Leduchowskiej na Chełmie, gdzieś podchwyciła taki temat Cecyliady w Polsce, czy w którymś mieście, teraz już nie pamiętamy. Spróbowała zrobić to w naszej parafii. Kolejne siostry, kolejna siostra, która Małgorzata najdłużej prowadziła tę Cecyliadę, czy organizowała tę Cecyliadę, właśnie co roku mobilizowała rzesze dzieci, rzesze młodzieży, wolontariuszy i nas wszystkich. I to jest taki czas na spotkanie się właśnie bliżej i siebie, i Kościoła, nawiązanie relacji. I to było właśnie 13 lat temu. W tym roku jest 13. Cecyliada.
Jak na przestrzeni tych 13 lat zmieniła się muzyka, zmieniły się repertuary, ale też zmienili się ludzie?
Podstawa jest ta sama, ta chęć śpiewu. W tym przypadku śpiewu dzieci, dlatego że w Cecyliadzie biorą udział dzieci w szkół podstawowych. Ten repertuar, właściwie to, co jest najważniejsze, to ta chęć do śpiewu, ta ich radość, uśmiech, zapał, niesamowita energia, to, że w jednym miejscu spotykamy bardzo dużo dzieci, które mają tą samą pasję tak naprawdę i robią to samo. Wyobraźmy sobie, że idziemy do kościoła, gdzie śpiewa jedna scholka. My w tym roku będziemy mieli 16 scholek. Kiedy oni wszyscy zaczynają śpiewać na przykład tą samą pieśń, to jest coś naprawdę niesamowitego. To jest najważniejsze. Mamy w tym roku scholkę, która na przykład napisała napisała piosenkę specjalnie na to wydarzenie. I tak, i to też jest niesamowite. No i to, co najważniejsze, że tych dzieci przybywa. To jest właśnie niesamowite. Ten rok jest o tyle...
Dla nas trudny.
Trudny i zły. Tak,
ponieważ musieliśmy odmówić wielu takim grupom dziecięcym. No, ze względów na lokalizację, nie mamy tyle lokali, żeby te dzieci przyjąć, a moglibyśmy faktycznie, tak jak tutaj czasem podśmiewaliśmy się, że zrobić dwudniowy taki czy koncert, czy plebiscyt właśnie dla tych dzieci, bo tych chętnych dzieci, chętnych dorosłych być z nami przybywa. Także wstajemy z kanapy, jak mówi papież Franciszek, i do dzieła.
Spodziewaliście się, że to tak się rozrośnie, że będzie aż tylu chętnych? No bo patrząc na dzisiejsze czasy i na to, w jakim punkcie jest Kościół, można byłoby się spodziewać, że tych chętnych do śpiewania, tych scholi, tych dzieci będzie mniej.
Ksiądz Jan Twardowski powiedział, że zło jest głośne i o tym wszędzie słyszymy. Słyszymy otwierając właśnie radio, otwierając telewizor i na ulicy, i słyszymy właśnie o wielu złych rzeczach. Natomiast nie słyszymy, że na przykład ksiądz Twardowski mówił, mama wychowała dobrze dziecko. I to jest tak, że nie widzimy, nie słyszymy tego i przyjęło się, że Kościół jest w złym momencie, Kościół robi złe rzeczy. I owszem, nie pewnie tak z pewnością jest, ale to jest właśnie ten żywy Kościół, który jest, który gdzieś tam jest przykryty, nieodkryty, i te dzieci chcą być z nami, one chcą głośno mówić o tym, że Pan Bóg jest dla nich ważny, że święta Urszula u nas w parafii jest dla nich ważna, ona kochała dzieci, uśmiechała się i to dla niej było ważne, te dzieciaki. No i myślę, że to jest właśnie ten Kościół, który eksploduje właśnie, jeżeli dajemy tylko możliwość wykazania się, jeżeli zbierzemy, jeżeli zainicjujemy. No i cieszymy się z tego, że właśnie, że to tak wygląda w tym roku i mamy nadzieję i ufamy, że tak będzie przez kolejne lata.
13. edycja. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
Technicznie zaczynamy o godzinie 11:00, wtedy zaczyna się nasza Cycyliada. Cycyliada, czyli jak to kiedyś powiedział biskup, przegląd zespołów śpiewaczych, i rozpoczynamy przegląd. Każda scholka śpiewa dwie piosenki, jedną piosenkę a cappella, drugą z akompaniamentem. Jedna z nich jest tematyczna, która ma nawiązywać do hasła Cycyliady, czyli Kościół to my. Druga jest dowolna. Każda schola po kolei wchodzi na scenę, potem z tej sceny schodzi i wchodzi kolejna. I tak 16 razy. Każda scholka schodząc ze sceny otrzymuje od nas poczęstunek. Każdy wraca, siebie nakręca, ja to nazywam, czyli tak naprawdę sobie pomaga. Nie jest tak, że ktoś zaśpiewa i Kościół jest pusty. On jest cały czas wypełniony. Teraz proszę sobie wyobrazić dzieci, które przychodzą na mszę i czasami 40 minut im trudno wysiedzieć, a na Cycyliadzie siedzą od 11 do 16. Naprawdę świetnie się bawią, ale to też właśnie tym nasze zadanie, żeby im się tam dobrze siedziało. Mhm. Tak, żeby było i wesoło, i kolorowo, dlatego że mamy profesjonalne nagłośnienie, mamy oświetlenie sceniczne, mamy prawdziwą scenę, mamy zabawy, konkursy. Finał jest niesamowity, kiedy wszystkie 16 scholek wyjdzie. Znaczy jeszcze nie było 16, było najwięcej 14.
Tak. A to musi być moc, tak usłyszeć 16 scholek.
Ojej, i to takich dzieciaków, którym się mówi, wy dzisiaj nie jedliście śniadania? Przecież moja babcia głośniej na mnie krzyczała. I oni wtedy potrafią troszeczkę nahałasować i to jest naprawdę niesamowite. Także zaczynamy o 11:00, około 14:30 zaczyna się msza święta, która jest takim ukoronowaniem, i po niej jest ogłoszenie wyników i ten wielki finał. A wszystko odbywa się 18 listopada.
Mszy świętej będzie przewodniczył nasz biskup Piotr Przyborek i też dzieci na niego bardzo serdecznie i z radością czekają, bo w zeszłym roku udowodnił, że potrafił właśnie być ich biskupem.
Każdy może przyjść? Każdy może posłuchać tych scholek?
Tak, oczywiście. Zapraszamy serdecznie. 18 listopada parafia świętej Urszuli Leduchowskiej na Chełmie. Będą parafianie, którzy bardzo mocno się angażują, ale również zapraszamy wszystkich, dla których wiara, chęć śpiewania, chęć podziwiania dzieci i uczestniczenia właśnie w niesamowitym wydarzeniu jest ważna i macie Państwo chęć. Zapraszamy serdecznie.
Warto, co?
Oj, warto, naprawdę warto, zapraszamy, ale też czasami złe rzeczy powodują dobre rzeczy, a tą złą rzeczą był COVID. Była taka Cycyliada, która była Cycyliadą online i my trochę z tego wynieśliśmy pozytywnych rzeczy, jeśli można tak powiedzieć, więc od tego czasu wszystkie Cycyliady są transmitowane, również na YouTubie, mamy swój kanał, czyli jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, a nie może wyjść z domu, to może w tym uczestniczyć.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Święty Augustyn powiedział, że kto śpiewa, ten dwukrotnie, podwójnie się modli, więc zapraszamy do tej podwójnej modlitwy w tym szczególnym czasie.
Ja zawsze mówię to dzieciom, że rzeczywiście, kto śpiewa, ten podwójnie się modli, a na Cycyliadzie jest parę razy więcej, uwierzcie.
Tak, dokładnie.
Zapraszam.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy uprzejmie.
bliżej.
Redaktor Piotr Piotrowski zawitał z gościa niedzielnego, oczywiście zawitał do audycji w drodze, jak co tydzień. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, Andrzeju.
Musimy
witam
się trzymać razem, Państwa. Bo czasy trudne.
Myślisz?
Czasy trudne zawsze były, tak mi mówił mój tata, tego się trzyma, moja babcia również.
Myślę, że trzeba pozytywnie patrzeć.
Pozytywnie, no i właśnie tak dlatego zaczniemy od tego, jak poznawać siebie i słuchać innych. To nie tylko dziennikarzom się przyda, ale również nauczycielom. Wieczory Nikodemowe, no, to okazja...
No jednak dobrze zacząłeś, że faktycznie są trudne czasy dla katechetów, ostatnimi czasy, tak się powtórzę.
I dlatego środowisko nauczycieli tak. religii powołało nową inicjatywę.
Tak, i są to spotkania Nikodemowe, które mają to środowisko jeszcze bardziej zintegrować, czyli chodzi o to, żeby się poznać, ale bardziej chyba tutaj chodzi o to, żeby na gruncie towarzyskim to zrobić, chociaż
zintegrować
głównym,
i pewnie uformować.
Chociaż dokładnie, jeśli mówisz o formacji, to formacja jest w pierwszej części takiego spotkania, bo to jest półgodzinna adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu i potem jest spotkanie nieoficjalne, towarzyskie, nie ma żadnej konferencji, więc to nie jest typowo formacyjna sprawa, tak jak mi powiedział ksiądz Wilczyński.
Tak, Krystian Wilczyński, ksiądz doktor, dokładnie. Dyrektor Wydziału Katechetycznego.
Tak jest, także tak jak ksiądz Krystian mówił, to nie jest typowo formacyjna sytuacja, natomiast chodzi o to, żeby to środowisko też, ponieważ tak jak powiedziałeś, no, sytuacja z religią jest dość trudna, mówiąc oględnie, tak jak powiedziałeś, niełatwa, skomplikowana, niełatwa.
Ale możliwa do realizacji.
Możliwa do realizacji. Daj Boże, żeby to jak najdłużej oczywiście działało. I te osoby też wymieniają się doświadczeniami ze szkołą, swoimi jakimiś pomysłami na lekcje. Ja myślę, że to tak jak rozmawiałem z kilkoma katechetami, odeślę Państwu też do tego tekstu. Myślę, że to jest dobry pomysł też przez nich doceniony. Także
pierwsze spotkanie, drodzy Państwo, odbyło się w klasztorze franciszkanów w Gdyni.
Drugie u Oblatów.
U Oblatów w Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. Jakbyście Państwo nie wiedzieli, niedaleko dworca i to będzie 4 grudnia. I cóż, no zachęcamy do tego, żebyście uczestniczyli w takich spotkaniach. A teraz, Piotrze, przechodzimy do dzieł ewangelizacji, bo o tym mówiliśmy w kontekście Dnia Papieskiego. I cóż, za sobą mamy Dzień Misyjny, ale tak jak zawsze zachęcamy do tego, by nie tylko jeden dzień poświęcić na jakieś wsparcie, zaangażowanie. Choćby to, co robi Piotr, Państwo doskonale wiecie, bo zachęca często do brania udziału w wolontariacie albo angażowania się w wolontariat. Przeróżny, a możliwości jest bardzo dużo, więc zachęcamy do tego, żebyście też na misję zwrócili szczególną uwagę.
Propozycji jest bardzo wiele i możliwości również.
Oliwa Opacka, tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, rozpoczyna się cykl w Gościu tak. Niedzielnym i zaczęliście od Oliwy i od Fundacji Klasztoru Cysterskiego.
Tak, no, zaczynamy ten cykl, który, tak jak żeśmy tłumaczyli, ma już pisaliśmy o parafiach, a teraz przybliżamy to, co tak jak słusznie powiedziałeś, to co jest wewnątrz parafii, wewnątrz świątyń. Zacząłem od opisania historii bardziej całego opactwa cysterskiego w Oliwie.
No ja nawet nie, było, nawet nie jest... wiedziałem, że fundacja no? była klasztoru cysterskiego. No. A okazuje się, że było.
Musiała być.
Centrum gospodarcze, drodzy Państwo, i
no
kulturalne.
To jest w ogóle, moim zdaniem, fenomen i tutaj sam chcę się w to zagłębić, jest wiele prac też historyków tu naszego Uniwersytetu Gdańskiego na ten temat. To jest fascynująca historia, jak to wszystko w tym XIII-XIV wieku funkcjonowało. Po prostu byśmy powiedzieli, że gospodarczo no potęga tutaj, no oczywiście w skali mniejszej niż obecne potęgi gospodarcze, ale na ówczesne czasy no, w zasadzie ośrodek taki samowystarczalny. Więc historia klasztoru, historia miejsca tych, można poczytać, co się, które dzisiejsze budynki, które doskonale znamy, jakie dzisiaj pełnią funkcje, jakie pełniły wcześniej, także
nie odsyłamy. Odsyłamy do tego tekstu, bo on jest naprawdę fenomenalny, można by rzec, powiem Państwu tylko jedno. Cystersi, być może Państwo to wiecie, ale jeśli nie, no to powiemy. Cystersi oliwscy posiadali kilka jezior, na przykład Tuchomskie, Zaspa, Karsińskie, Witoczno, Długie, Zielone, Łupawsko, dokładnie. Także to tylko jeden z takich akcentów tego tekstu i
mało
tej
tego, tam były szerokie też przywileje, ale to już nie będę o tym tutaj się rozwodził. Naprawdę
cieszę się, że do tej historii sięgnąłeś i będziecie sięgać. Zachęcam Państwa do tego, żebyście czytali Gościa Niedzielnego. Orzeł Biały nad Bałtykiem. No, jesteśmy już po uroczystościach niepodległości. Bardzo ważne uroczystości. Mhm. I bardzo ciekawy tekst doktora Jana Chlebowicza.
Tak, Jan tutaj mówi, przypomina tą taką niełatwą historię tych pomorskich początków, że no, jak wszyscy doskonale wiemy, przecież to nie był rok 18 dla nas, tylko ta wolność też partiami tak do nas przychodziła i w zasadzie to dopiero rok 20, może 21, to już jest takie zacementowanie tutaj tej administracji, chociaż jak Państwo teraz pewnie śledzicie być może serial Kamerdyner, który się pojawił w telewizji w programie pierwszym, no to tam o tej historii właśnie w tych początkach Państwa też jest sporo.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, że nieco ponad tydzień po powrocie Piłsudskiego do Warszawy, czyli 19 listopada 1918 roku, oficjalnie powołano do życia Gdańską Radę Ludową. Kierował nią lekarz Józef Wybicki, potomek sławnego autora hymnu Polski.
To prawda.
I tak to właśnie przechodzimy jeszcze do Cystersów, Salezjan i Krzyżaków. Cóż oni razem mogą...
No dzisiaj tak w historycznym sosie.
Przechodzimy do Rumi, która w przyszłym roku będzie świętować jubileusz 800 lat. Drodzy Państwo, to miasto będzie miało w przyszłym roku.
No i tu nasza koleżanka Wioleta Żurawska, która też współpracuje z Komitetem Obchodów.
I słyszałem, że zorganizowała konferencję naukową.
Tak, zorganizowała konferencję. No też ma na swoim koncie tam pewne odkrycia, o których też już wspominała i pisała o tym, także dotyczących datowania Rumi.
21 listopada.
No właśnie, zaprośmy. Tak,
będzie ta konferencja.
Dzisiaj faktycznie jestem w takim nurcie historycznym, mógłbym cały czas tutaj opowiadać, o tym się nakręciłem.
Ale jest... Ku temu właśnie ta wspaniała rocznica, jubileusz. 21 listopada w Liceum Ogólnokształcącym Książąt Pomorskich w Rumi. O 10 wszystko się rozpoczyna.
Tak jest.
Będzie profesor Andrzej Grot, Uniwersytet Gdański. Będzie doktor Janusz Trupinda. Będzie Wioleta Żurawska. Będzie ksiądz profesor Henryk Skorowski z kardynała Wyszyńskiego Uniwersytetu. Przedobra konferencja naukowa z ciekawymi tematami. Zachęcamy, jeśli Państwo będziecie zachęceni właśnie tym, co mówimy, to zajrzyjcie do gościa. Poszczegóły, Piotrze, dziękuję.
Dokładnie, poszczegóły, a potem oczywiście relacje, jak zawsze.
Dziękujemy Ci bardzo za obecność.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia z Panem Bogiem.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Zachęcam do modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy mają problemy z prawem. Pamiętajmy także o modlitwie w intencji bliskich, a szczególnie dzieci, także tych śpiewających. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.